Nie cudzołóż, część druga. Nie ostatnia. Myślałem, że zakończę dzisiaj, ale jak zacząłem przygotowywać, to za dużo, żeby na raz, tak? Bo dzisiaj będę się zajmował nauczaniem Pana Jezusa odnośnie tego przykazania, a jeszcze zostawiłem na koniec kwestię rozwodu, bo to też się zalicza do tego przykazania. I 2 tygodnie temu zaczęliśmy omawiać siódme przykazanie, tak, czyli nie cudzołóż, i patrzyliśmy na to, co prawo mojżeszowe, co zakon, co Stary Testament mówi odnośnie tego przykazania. I omówiliśmy kwestie związane z niewiernością małżeńską, omówiliśmy kwestie związane ze współżyciem przed ślubem, ze współżyciem osobami tej samej płci oraz ze współżyciem ze zwierzętami. Jako ostatnia omówiliśmy problem gwałtu. I dzięki temu mogliśmy zobaczyć, czego to przykazanie zabrania i jakie są konsekwencje tego złamania tego przykazania. Czego to przykazanie zabrania? Ogólnie mówiąc, to przykazanie zabrania wszelkiej pozamałżeńskiej aktywności seksualnej, gdzie małżeństwo jest zdefiniowane jako dobrowolny związek, jako zjednoczenie, jako przymierze dwóch dorosłych osób, kobiety i mężczyzny, biologicznej kobiety i biologicznego mężczyzny, bo dzisiaj to już te rzeczy nie są aż tak pewne. Więc to jest to, co zakon mówi, czyli co prawo mojżeszowe mówi odnośnie tego przykazania. I teraz chciałem, żebyśmy zadali pytanie, a jak Pan Jezus, co Pan Jezus uczy odnośnie tego przykazania? Jak Pan Jezus odnosi się do kwestii cudzołóstwa? Interesują nas dwie kwestie. Po pierwsze, jak Pan Jezus interpretuje to przykazanie, i po drugie, jak Pan Jezus odnosi się do kary za złamanie tego przykazania. Więc po kolei. Po pierwsze, interpretacja. Jak Pan Jezus odnosi się do przykazania, jak Pan Jezus je interpretuje? I mamy odpowiedź na to pytanie w Ewangelii Mateusza. Pan Jezus odnosi się bezpośrednio do tego przykazania. Mateusza, 5 rozdział, wersety 27 do 30. Wiecie, że powiedziano: masz nie cudzołożyć. Ja wam natomiast mówię: każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Jeśli twe prawe oko przywodzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć daleko od siebie. Więcej zyskasz, gdy stracisz jeden z twoich członków, niż gdy postradasz całe ciało w miejscu wiecznej kary. Podobnie, jeśli twa prawa ręka przywodzi cię do upadku, odetnij ją i odrzuć jak najdalej od siebie. Lepiej dla ciebie będzie, by zginął jeden z twych członków, niż żeby całe twe ciało miało znaleźć się w miejscu wiecznej kary. Więc kilka uwag wstępnych na początek odnośnie tego wersetu 28. Ja wam natomiast mówię: każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Więc tekst bardzo jasno wskazuje, że Pan Jezus odnosi się do tego konkretnego przykazania. Werset 27. Dlaczego się odnosi do tego przykazania? No, musimy pamiętać, że Pan Jezus nie funkcjonował, nie pojawił się w próżni, ale działał w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, pośród konkretnych ludzi. To znaczy działa w miejscu, działa w środowisku, którego religijność i którego rozumienie Bożego Słowa czy Bożego Prawa było kształtowane przez grupę faryzeuszy i uczonych w piśmie. Oni mieli wpływ na to, jak ludzie rozumieją dekalog na przykład. I Pan Jezus zwraca się do swoich uczniów i podaje im swoją, ale też właściwą interpretację różnych przykazań prawa mojżeszowego. Jeżeli spojrzymy na kazanie na górze, czyli rozdziały 5, 6 i 7 Ewangelii Mateusza, to Pan Jezus właśnie dotyka różnych kwestii związanych z prawem mojżeszowym. Dlaczego to robi? No, żeby skorygować fałszywą, niewłaściwą wykładnię oraz tradycję. Tak? Koryguje, ale z drugiej strony pokazuje, jaka jest właściwa interpretacja, jak właściwie do tego podchodzić. Faryzeusze uważali, że dopóki nie ma fizycznego aktu współżycia, to nie ma mowy o złamaniu przykazania. Tak? Dopóki nie zbliżasz się fizycznie, nie ma współżycia, no to nie ma złamania przykazania. Oni byli wierni w tym sensie, że nie zdradzali swoich żon i to w ich własnych oczach czyniło sprawiedliwymi przed Bogiem. Prawda? Co tam się działo w ich głowach, to już jest inna sprawa, ale generalnie oni byli dumni z tego, że oni swoich żon nie zdradzają, że nie cudzołożą, w związku z tym uważali, że są w porządku przed Bogiem, natomiast wszyscy inni już niekoniecznie. I więc w takim kontekście Pan Jezus przekazuje swoim uczniom swoją naukę i też właściwą interpretację przykazania. Zatem czego Jezus uczy odnośnie tego przykazania, tak? Każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Więc od razu rzuca się w oczy myśl, że nie tylko akt fizyczny jest złamaniem tego przykazania. Jeżeli jakiś mężczyzna pożądliwie patrzy, przygląda się kobiecie, to już złamał to przykazanie, to już dopuścił się cudzołóstwa w swoich myślach. Jeśli mężczyzna patrzy na kobietę jako na obiekt swoich seksualnych fantazji, jeśli mężczyzna patrzy na kobietę jak przedmiotowo, jako przedmiot, obiekt jego seksualnych fantazji, to już złamał przykazanie, to już cudzołożył w myśl nauczania Pana Jezusa. Druga myśl jest taka, że Pan Jezus jest tu bardzo ogólny w swoim stwierdzeniu. Jeśli byśmy porównali tę wypowiedź z fragmentami prawa mojżeszowego odnośnie tej kwestii, kwestii cudzołóstwa, czy dotyczącymi tego przykazania, to od razu byśmy dostrzegli różnicę, ponieważ prawo mojżeszowe jest bardzo, można powiedzieć, jest bardziej precyzyjne. To znaczy prawo mojżeszowe na przykład rozróżnia pomiędzy kobietą zamężną, kobietą zaręczoną i panną, dziewicą. Tak? Natomiast Pan Jezus już tego nie robi. On bardzo tutaj ogólnie mówi, każdy, tak, mężczyzna, każdy człowiek i kobiecie. Nieważne, zamężna, niezamężna, zaręczona, wdowa, panna, to już nie ma znaczenia. Co w związku z tym? W związku z tym musimy powiedzieć, że Pan Jezus w pewnym sensie potwierdza nauczanie prawa mojżeszowego, że wszelka pozamałżeńska aktywność seksualna jest zakazana. Jest złamaniem siódmego przykazania. Jakąkolwiek konfigurację byśmy wzięli jako przykład, to jest ona cudzołóstwem. Tak? Wyjątkiem jest małżeństwo, związek kobiety i mężczyzny. Jest ona cudzołóstwem, ponieważ jest złamaniem tego przykazania. Nawet jeśli mamy do czynienia z kawalerem i panną, to też jest mowa o cudzołóstwie. Jeśli kawaler pożądliwie patrzy na pannę, tak, to już popełnił z nią cudzołóstwo w swoich myślach. To się zawiera właśnie w tej ogólnej kategorii każdy kobieta. Ale ponieważ jest to złamanie przykazania nie cudzołóż, więc ogólnie możemy to określić jako cudzołóstwo, chociaż technicznie byśmy powiedzieli, że to cudzołóstwem nie jest. Tak? Jeżeli kawaler służy jest panną, to technicznie cudzołóstwem nie jest. Bo o cudzołóstwie mówimy, kiedy jedna z tych osób jest w związku małżeńskim. Ale Pan Jezus mówi, ogólnie jest to cudzołóstwo. Wtłacza to jakby wszystko w kategorię cudzołóstwa, ponieważ przykazanie siódme mówi nie cudzołóż. Zatem z jednej strony Pan Jezus potwierdza to, co mówi prawo mojżeszowe, że wszelka pozamałżeńska aktywność seksualna jest zakazana, jest złamaniem przykazania, ale z drugiej strony Pan Jezus pogłębia znaczenie tego przykazania, czy zakres tego przykazania. Nie ogranicza się ono wyłącznie do sfery fizycznej, nie ogranicza się wyłącznie do aktu fizycznego. Jeśli mamy niewłaściwe myśli, nie mamy niewłaściwe pragnienia, to już złamaliśmy to przykazanie. Oczywiście seksualne, tak? Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Więc jeśli tak wygląda sprawa z tym przykazaniem, to znaczy, że wszyscy złamaliśmy je. Nie mówię tylko za siebie jako facet, bo generalnie faceci są wzrokowcami i oni generalnie częściej prawdopodobnie patrzą pożądliwie na inną osobę, ale to nie wyklucza też kobiet. W związku z tym każdy prawdopodobnie z nas jest winny złamania tego przykazania. Nie fizycznie, ale w swoich myślach, w swoim sercu. Więc jesteśmy winni cudzołóstwa, jesteśmy winni przed Bogiem. Więc to jedna kwestia. Teraz druga kwestia to kwestia potępienia i kary, ponieważ w prawie czytaliśmy, tak, że jeżeli złapano kobietę na cudzołóstwie, to oboje mieli zostać uśmierceni. Więc jak Pan Jezus odnosi się do tej kwestii? I w związku z tym pytanie, jak my powinniśmy się odnosić do osób, które nie są, można powiedzieć, wstrzemięźliwe, nie są czyste w tej kwestii. I znowu musimy się odwołać do tekstu Pisma Świętego, bo to jest najlepsze źródło, tak? Czy najlepsza rzecz, żeby zobaczyć, co Boże Słowo mówi. I Pan Jezus, wydaje mi się, odnosi się do tej kwestii w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w wersetach od 1 do 11. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, lecz wczesnym rankiem znów zjawił się w świątyni. Cały lud zaczął się przy nim gromadzić, a on usiadł i rozpoczął nauczanie. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Pytali o to, by go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia go. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Po tych słowach znów się schylił i pisał po ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczynając od starszych. W końcu pozostał on sam oraz kobieta stojąca po środku. Wtedy podniósł się i zapytał: Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Odpowiedziała: Nikt, Panie. A Jezus: Ja też cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Więc mamy jasną sytuację. Przyprowadzono do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Więc bezsprzecznie winna. I według prawa mojżeszowego ta kobieta powinna zostać ukamienowana. Chociaż tutaj to nam sugeruje, ponieważ kiedy czytamy w prawie mojżeszowym na temat cudzołóstwa, jeżeli jest to kobieta zamężna, tak, i cudzołoży, to ma zostać uśmiercona. Natomiast nie jest napisane, w jaki sposób. Natomiast jeżeli czytamy o kobiecie zaręczonej, która cudzołoży, to ma zostać ukamienowana razem ze swoim partnerem, tak? Więc być może, czy prawdopodobnie jest to kobieta zaręczona, ale to już jakby nie ma większego znaczenia. Więc według prawa mojżeszowego ta kobieta powinna zostać ukamienowana. Nakaz był bezwzględny. To ukamienowanie było potępieniem jej grzechu, było potępieniem tej kobiety za złamanie Bożego prawa. Jak w tej sytuacji zachował się Pan Jezus? Jeśli chodzi o wszystkich tam zebranych, to możemy powiedzieć, że tylko Pan Jezus był osobą, która mogła rzucić kamieniem w tę kobietę. Tylko i wyłącznie On. Czyli Pan Jezus był jedyną osobą, która mogła tę kobietę potępić za jej grzech. Gdy Jezus powiedział, że kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci nią kamieniem, oskarżyciele tej kobiety jeden po drugim zaczęli się rozchodzić. Dlaczego? Ponieważ ci ludzie nie byli bez grzechu. Ale co to znaczy, że nie byli bez grzechu? Bo to też trzeba właściwie zrozumieć. Biorąc pod uwagę kontekst, ci ludzie, którzy przyprowadzili tę kobietę do Jezusa, wykazali się zaniedbaniami wobec Bożego prawa. Tak? Wykazali się zaniedbaniami wobec prawa mojżeszowego. Po pierwsze, przyprowadzili tylko kobietę. A gdzie jest druga? Gdzie jest ten mężczyzna, z którym cudzołożyła, jeżeli cudzołożyła z mężczyzną? Jeżeli przyłapali tę kobietę na cudzołóstwie, to gdzie jest ta druga osoba winna tego przestępstwa? Prawo mojżeszowe nakazywało uśmiercenie obydwojga, ukamienowanie obydwojga. Więc mamy tu już pierwsze zaniedbanie. Po drugie, ci ludzie przyprowadzili tę kobietę w zupełnie innym celu niż wypełnienie Bożej sprawiedliwości. Przyprowadzili tę kobietę do Jezusa po to, aby zostawić na Jezusa pułapkę. W tamtym czasie historia nam mówi, że raczej nie uśmiercano za złamanie siódmego przykazania. Tak? Nie praktykowano tego. Chociaż było nakazane w prawie mojżeszowym, to jednak tego nie robili. Generalnie w miastach czy w miejscowościach większych. Więc to pokazuje, że tak naprawdę to ci ludzie nie byli zainteresowani wypełnieniem Bożego prawa, nie byli zainteresowani sprawiedliwością, nie byli zainteresowani wyplenieniem tej niegodziwości z Izraela. Oni generalnie nawet nie byli zainteresowani tą kobietą. Raczej ta kobieta była tylko narzędziem w ich ręku do ich własnych celów, a celem było usiedlić Jezusa, żeby móc go oskarżyć. Gdyby im to nie było na rękę, to nawet tą kobietą by się pewnie nie zainteresowali. Zostawiliby ją w spokoju. Po trzecie, ponieważ zostawili tę kobietę i nie potępili jej, nie rzucili w nią kamieniami, to znaczy, że nie byli gotowi, aby wypełnić nakaz prawa mojżeszowego. I tak nic by z tą kobietą nie zrobili. Gdyby naprawdę byli zainteresowani przestrzeganiem prawa mojżeszowego, to wydaje mi się, że właściwe byłoby odnaleźć tego mężczyznę i przyprowadzić ich razem przed radę i postępować zgodnie z prawem Mojżesza, a oni tego nie zrobili. Po prostu pokazali, że nie są zainteresowani. Prawo mojżeszowe ich tak szczególnie nie obchodzi tak naprawdę. Więc zatem, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem, to nie mówi, że trzeba być samemu doskonałym, aby potępić kogoś innego, aby potępić czyjś grzech. Pan Jezus nie mówi, ponieważ sam jesteś grzesznikiem, ponieważ sam jesteś niedoskonały, to nie możesz nikogo potępiać, który jest winien jakiegoś grzechu, bo ty też jesteś grzesznikiem. Ale raczej wydaje mi się, że Pan Jezus zdaje się mówić, żeby nie uczestniczyć w cudzym grzechu. Co to znaczy? Że poprzez te różne zaniedbania względem Bożego prawa czy prawa mojżeszowego w kontekście tej kobiety i jej grzechu, oni sami nie byli w porządku przed Bogiem i w związku z tym nie powinni byli wykonywać jakby kary, tak? Nie powinni byli podnosić rękę na tę kobietę. Poprzez te zaniedbania stali się poniekąd uczestnikami jej grzechu. Czy generalnie grzechu. I to spowodowało, że nie mogli jej potępić. Oni, ponieważ sami byli winni przed Bogiem, tak? Nie zrobili tego jak należy, nie zrobili tego z właściwych pobudek i generalnie nie byli zainteresowani sprawiedliwością Bożą, więc to jakby ich dyskwalifikuje, tak? I to zresztą pokazuje, że sumienie ich w jakiś sposób ruszyło i dlatego odeszli jeden po drugim, bo zobaczyli, że oni nie są w porządku przed Bogiem, żeby wykonywać tę karę, ponieważ prawo nakazywało, że kto jest bez grzechu, tak, niech pierwszy rzuci kamieniem. Więc nie można, jeżeli człowiek był zamieszany w czyjś grzech, to nie mógł podnieść na niego ręki generalnie. Więc Pan Jezus był jedynym, który mógł tę kobietę potępić. Pan Jezus jako jedyny w tym tłumie mógł rzucić w nią kamieniem, ale tego nie zrobił. Raczej zwrócił się do tej kobiety i wezwał ją do upamiętania, do odwrócenia się od grzechu i zwrócenia się ku Bogu. Pan Jezus nie powiedział, że się nic nie stało, żeby to było jasne. Pan Jezus nie powiedział, że wszystko jest w porządku. Pan Jezus powiedział jej, że zgrzeszyła. I że jej postępowanie jest grzechem, że jest złamaniem Bożego prawa i wezwał ją do upamiętania. I takie przesłanie znajduje się w tym, co Jezus powiedział do tej kobiety. Idź i odtąd już nie grzesz. To, co zrobiłaś, było grzechem. Było złamaniem Bożego przykazania. Zmień to, opamiętaj się, nawróć się do Boga. Istotne jest też to, w jaki sposób Jezus odniósł się do tej kobiety. Jezus nie powiedział do niej, ty ladacznico, ty cudzołożnico, ty, można sobie tam dopowiedzieć jakieś słowa. Pan Jezus nie zwrócił się do tej kobiety w pogardliwy czy poniżający sposób. Nie zwrócił się do niej jak do osoby drugiej kategorii, czy jakiej, do osoby gorszego sortu. Zwrócił się do niej kobietą. To nie było w żaden sposób obraźliwe, to było zwrócenie się w właściwy sposób, ze szacunkiem. Potraktował ją jako człowieka, mającego swą godność i swoją wartość przed Bogiem. Więc widzimy tu szacunek dla tej złapanej na cudzołóstwie kobiecie. Pan Jezus rozmawiał z tą kobietą w bardzo normalny sposób. I to sam fakt, że już rozmawiał z nią, już bardzo wiele mówi nam o Panu Jezusie i Jego podejściu do grzeszników, takich jak ty czy ja. Ponieważ mamy w Piśmie Świętym inną sytuację, gdzie Pan Jezus jest w domu faryzeusza i do tego domu przychodzi kobieta o wątpliwej reputacji i myje nogi Jezusowi. I faryzeusze, jak się zachowują wobec tej kobiety? Z pogardą. Oni by się nawet słowem nie odezwali do tej kobiety, a jeśli by się odezwali, to w odpowiedni sposób, tak? Bardzo przykry dla niej. Natomiast Pan Jezus rozmawia z nią. Traktuje ją z szacunkiem, traktuje ją z godnością. I to właśnie kontrastuje bardzo z postawą ówczesnych przywódców religijnych, z postawą faryzeuszy i uczonych w piśmie. Więc Pan Jezus okazał tej kobiecie miłosierdzie, nie dając jej tego, na co zasłużyła. W ten sposób pokazał, że miłosierdzie góruje nad sądem. W ten sposób Pan Jezus pokazał też, że nie przyszedł na świat, aby sądzić świat, lecz aby świat zbawić, aby zbawić grzeszników. Teraz jest czas zbawienia. Oczywiście nadejdzie sąd. Nadejdzie dzień sądu, co do tego nie ma wątpliwości. Pan Jezus nam o tym mówi, ale dopóki Pan Jezus jest w niebie, dopóki Pan Jezus zasiada na tronie w niebie, to jest czas zbawienia, to jest czas miłosierdzia. Jezus nie potępia grzeszników, ale zbawia ich. Po to właśnie przyszedł. Przyszedł, aby zbawić grzeszników. Ciebie i mnie. Zatem ta historia z tą kobietą daje nam pewną regułę, jak odnosić się do ludzi, którzy są, no można powiedzieć, są grzesznikami, którzy są winnymi złamania tego przykazania. Reguła jest taka, że powinniśmy być miłosierni. To znaczy, że skoro sami jesteśmy grzesznikami, sami jesteśmy winni złamania tego przykazania, być może nie w fizycznym akcie, ale gdzieś w głowie, w myślach, to w taki sam sposób powinniśmy podchodzić do innych grzeszników, okazując im miłosierdzie, nie potępiając ich, ale właśnie okazując miłosierdzie. Na czym polega to miłosierdzie? Że nie potępiamy. Nie chwytamy za kamienie, nie wychodzimy z transparentami, że pedały do piachu albo tego typu akcje, jak co niektórzy robią. To nie jest sposób, w jaki Pan Jezus by postępował w takiej sytuacji. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak jestem przekonany. Raczej okazujemy miłość i wzywamy do opamiętania, do odwrócenia się od grzechu i do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Staramy się znaleźć człowieka, Boży obraz w człowieku, niezależnie od tego, jak bardzo grzeszny jest, jak bardzo zepsuty, jak bardzo zły jest. Ponieważ to robił Pan Jezus. Widział w każdym grzeszniku, widział przede wszystkim człowieka, który jest stworzony na obraz i Boże podobieństwo. Ale tutaj trzeba dopowiedzieć, każda reguła ma swoje ograniczenia. Albo kontekst, może by było lepiej powiedzieć. Tak też ta reguła ma swoje ograniczenia, też ma swój własny kontekst i o tym powinniśmy pamiętać. Jakie są ograniczenia, jaki jest właściwy kontekst, czy też zastosowanie tej reguły, uczy nas o tym apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 5, w 5 rozdziale, wersety 9-13. Napisałem wam w poprzednim liście, że macie nie przestawać z ludźmi nierządnymi. Nie miałem jednak na myśli nierządnych tego świata, chciwców, zdzierców i bałwochwalców. Gdybyście tych mieli unikać, musielibyście całkiem świat opuścić. Wyjaśniam zatem, że chodzi mi o kogoś, kto mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwym, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z ludźmi tego pokroju nawet nie zasiadajcie do stołu. Co mi do sądzenia ludzi spoza kościoła? Trzeba się raczej zająć tymi, którzy są wewnątrz. Tych z zewnątrz osądzi Bóg. Wy usuńcie złych ludzi ze swojego grona. Więc ta reguła uczy nas, że sąd nad niewierzącymi zostawiamy Bogu. To Bóg potępia, tak, sprawiedliwie. On wydaje sprawiedliwy wyrok, więc zostawiamy niewierzących Bogu do osądzia. Sami nie potępiamy. Tak jak to Pan Jezus zrobił. Nie potępiamy. Nie do nas należy potępianie ich, bo ponieważ Bóg będzie ich sądził, my mamy wśród nich żyć i okazywać im miłosierdzie, okazywać miłość, szacunek, pokazywać, że mają wartość przed Bogiem. Natomiast jeśli chodzi o wierzących, o tych, którzy się określają jako bracia i siostry, jeśli chodzi o zbór, to miłosierdzie działa trochę inaczej. Zbór, ponieważ apostoł Paweł mówi, że zbór ma prawo sądzić tych, którzy są wewnątrz niego, którzy są, należą do tego zboru. Zbór ma prawo potępić i usunąć spośród siebie złą osobę i robi to dla jej dobra. Oczywiście robi to też dla dobra zboru, ale idea, jaka temu przyświeca, jest taka, aby ta osoba się opamiętała. Więc zbór, podejmując działania dyscyplinujące, robi to po to, żeby dla czyjegoś zdrowia, dla czyjegoś opamiętania, dla czyjegoś dobra. O tym uczy nas Pan Jezus. Tak, w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza. Od 15 wersetu. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła, a jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Więc jest miejsce na miłosierdzie, musi być miłosierdzie, tak, okazane, ale to miłosierdzie, ono działa w różny sposób, na różnych etapie, tak. Widzimy, że najpierw osobiście próbujemy zwrócić uwagę. Jeżeli to nie pomaga, zwracamy się o pomoc do innych. Jeżeli to nie pomaga, to prosimy o pomoc zbór. Jeżeli ktoś nie chce już zboru wysłuchać i nie chce się opamiętać, no to trzeba podjąć działania dyscyplinujące. Taki człowiek musi być odłączony. I widzimy to, jak to w praktyce działa. I praktyka jest pokazana w pierwszym liście Koryntian, w 5 rozdziale, wersety od 1 do 5. Słyszy się powszechnie o nierządzie między wami i to takim nierządzie, jakiego nie ma nawet pośród pogan. Oto ktoś żyje z żoną swego ojca. To jest jawne złamanie 7 przykazania. Czym tu się szczycić? Powinniście raczej zapłakać i usunąć ze swojego grona osobę, która tak postępuje. Ja, nieobecny ciałem, obecny tylko duchem, już ją osądziłem tak, jakbym był pośród was. Otóż gdy się zgromadzicie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i mój duch będzie przy was wraz z mocą naszego Pana Jezusa, wydajcie tę osobę szatanowi, niech zguba dotknie jej ciała, aby duch był uratowany, gdy zjawi się nasz Pan. Więc Kościół musi podjąć działania dyscyplinujące i usunąć spośród siebie człowieka, który mówi, że jest chrześcijaninem, ale żyje niegodnie, gorzej niż poganie. Więc widać, że ta reguła ma swoje ograniczenia, czy ma swój kontekst. Jeśli brat lub siostra raz za razem odrzuca okazane miłosierdzie w postaci wezwania do opamiętania, to w końcu sam zostaje odrzucony przez zbór, zostaje wyłączony ze zboru. I to jest czynione dla dobra tej osoby. Jest to ostateczność, ale jest to dla ozdrowienia tej osoby. Więc miłosierdzie w tym kontekście prowadzi do sądu. W przypadku ludzi wierzących, chrześcijan, braci i sióstr. Więc no, musimy to właściwie rozumieć, żeby wiedzieć, jak to zastosować. Jeśli chodzi o ludzi niewierzących, nie potępiamy. Tak? Jeśli chodzi o ludzi wierzących, to podejmujemy działania dyscyplinujące. Tak, żeby, ponieważ na tym polega miłosierdzie, czy miłość. Więc kilka słów zastosowania. Więc Pan Jezus przypomina nam Boży plan dla człowieka w kontekście jego seksualności. Jest to małżeństwo, czyli związek na całe życie jednego biologicznego mężczyzny z jedną biologiczną kobietą, dorosłymi ludźmi, którzy dobrowolnie w ten związek wstępują. W tym związku ma się wyrażać seksualność człowieka. Natomiast upadek człowieka w grzech, bunt przeciwko Bogu, doprowadził do tego, że człowiek odchodzi od Bożych zamysłów, od Bożych planów. I to dotyczy też kwestii seksualności. Grzech spowodował wypaczenie seksualności i dlatego Bóg w swoim słowie zabrania wszelkiej pozamałżeńskiej aktywności seksualnej. Pan Jezus to potwierdza w swoim nauczaniu, ale idzie jeszcze dalej. Pan Jezus mówi, że nie tylko fizyczny akt pozamałżeńskiego współżycia jest złamaniem przykazania, jest nim również pożądliwe patrzenie na kobietę na przykład. To jeżeli w myślach coś się dzieje niewłaściwego. Ktoś powie, że to nie ma sensu, ponieważ to się dzieje tylko w naszej głowie. Ale czy na pewno? Jakiś czas temu w Legionowie była wynajęta arena i było spotkanie dla młodzieży z Joshem McDowellem i miałem trochę czasu, więc na fragment poszedłem, żeby posłuchać, co on tam będzie mówił, a on poruszał kwestię seksu, seksualności, generalnie miłości też, ale generalnie zadał pytanie, co jest największym organem seksualnym człowieka. I ku zaskoczeniu wielu, Josh powiedział, to jest jego mózg. Tak, to jest jego mózg. Jeśli mózg człowieka jest wyłączony, kiedy jest zmęczony, to niechętnie człowiek współżyje, tak? To nie jest chętny ku współżyciu, nie jest może to udany, nie ma chęci człowiek na seks. Dlatego Pan Jezus mówi o pożądliwym patrzeniu. Kiedy człowiek pożądliwie patrzy, to wyobraża sobie różne rzeczy, ma jakieś myśli o różnych nieprzyzwoitych rzeczach, odsłania nagość w swoich myślach. Tak? A Pan Bóg zabrania w Starym Testamencie odsłaniania nagości. Dlatego to, co Pan Jezus powiedział, jest jak najbardziej trafione. Tak? Ponieważ tutaj, seks jest powiązany z naszym umysłem, z naszą głową, z naszym mózgiem. I to znowu czyni nas wszystkich w pewnym sensie cudzołożnikami, przestępcami Bożego prawa, ponieważ my nie jesteśmy w stanie kontrolować naszych myśli. Chociażbyśmy chcieli, to czasami pojawiają się niewłaściwe myśli, częściej lub rzadziej, ale się pojawiają. Często jest to wspomagane obrazem, tym, co widzimy. Więc z pewnością patrzyliśmy pożądliwie na inną osobę. A jeśli patrzyliśmy w niewłaściwy sposób, to jesteśmy cudzołożnikami. To nas czyni przestępcami Bożego prawa. Dlatego Pan Jezus ostrzega nas przed konsekwencjami naszego grzechu i wzywa do tego, aby coś z tym zrobić. Dlatego Pan Jezus mówi, w takich dosadnych słowach, że lepiej jest uciąć sobie rękę albo wyłupić oko, niż trafić do piekła, do miejsca wiecznej kary. Ponieważ konsekwencje grzechu są wieczne i są drastyczne. Jest to wieczność w piekle, jest to wieczność w oddzieleniu od Boga. Oczywiście ucięcie ręki czy wyłupienie sobie oka nie rozwiąże problemu, ponieważ problem nie jest w ręku czy w oku. Problem jest w sercu naszym, w sercu człowieka. Ponieważ złe myśli pochodzą skąd? Z serca, tak? A przez to, ponieważ nasze serce jest złe, to przez to nasze myśli są złe, a przez to nasze patrzenie jest pożądliwe. Dlatego potrzebujemy drastycznego rozwiązania, jakim jest nowe serce, nowa natura. A takie może dać tylko Pan Jezus Chrystus. Człowieka może przemienić tylko Bóg, zmieniając go od środka. I takiej zmiany chce dokonać w nas Bóg przez Jezusa Chrystusa. Kiedy człowiek uwierzy w Niego, to Bóg daje temu człowiekowi nowe serce, nową naturę, nowe życie. Ale też Bóg daje do wnętrza tego człowieka Ducha Świętego, aby ten Duch Święty działał, można powiedzieć, od środka i od środka przemieniał tego człowieka, aby ten człowiek stawał się coraz bardziej podobny do Pana Jezusa Chrystusa. Więc ratunek dla nas, dla człowieka grzesznego, jest tylko w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł mówi nam o tym bardzo ładnie w liście, pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdziale 9-11. Szczególnie w kontekście właśnie przestępstw tych seksualnych, można powiedzieć, czy złamania siódmego przykazania. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, czyli mowa o seksie, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy im się oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy i zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi właśnie niektórzy z was byli. To jest piękne sformułowanie. A takimi właśnie niektórzy z was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Mamy tu wymienione między innymi różne przestępstwa seksualne. Nasz przestępstwa w kontekście Bożego prawa, ponieważ w kontekście naszego ludzkiego prawa to nie wszystko jest przestępstwem, ale w kontekście Bożego prawa to mamy tutaj złamanie, czy też ludzi, którzy złamali siódme przykazanie. Mamy nierządników, mamy cudzołożników, ale też mamy homoseksualistów. Co ich wszystkich łączy? Chrystus ich zbawił. Chrystus uczynił ich braćmi i siostrami w Kościele. Kiedyś byli przestępcami Bożego prawa, a teraz stali się Bożymi dziećmi. Jak to się stało? Stało się to poprzez opamiętanie i wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Pan Jezus zbawia. Czy przyszedłeś do Jezusa po odnowę? Pan Jezus nawet w najgorszym człowieku potrafi dostrzec człowieczeństwo, potrafi dostrzec Boży obraz i traktuje człowieka z godnością i szacunkiem. Pan Jezus nawet w najgorszym człowieku potrafi dostrzec człowieczeństwo i jest gotowy nawet najgorszemu grzesznikowi okazać miłosierdzie i zbawić go, jeśli tylko ten się opamięta ze swojego grzechu i uwierzy w Jezusa i stanie się Jego uczniem. Jezus przyszedł zbawić grzeszników. Jezus przyszedł zbawić ciebie i mnie. Czy my, jeżeli określamy się naśladowcami Jezusa, to czy my potrafimy dostrzec człowieczeństwo na przykład w homoseksualistach, albo w pedofilach, albo w gwałcicielach, już nie wymieniając innych zachowań? Czy moglibyśmy jak człowieka potraktować osobę współżyjącą ze zwierzętami? Czy moglibyśmy rozmawiać jak z człowiekiem, normalnie, z gwałcicielem? Czy jesteśmy gotowi, aby okazać takim ludziom miłosierdzie? Czy może jesteśmy gotowi, aby ich potępić za to, co zrobili? Czy jesteśmy gotowi, aby ich nie potępić może, ale okazać im szacunek i wezwać ich do opamiętania? Ja nie wchodzę tutaj w kwestię prawa naszego państwowego czy ludzkiego, tak, że coś jest przestępstwem i człowiek musi odpowiedzieć za przestępstwo, to nie o to chodzi, tak? Ale generalnie, czy widzimy człowieka? Czy widzimy człowieka, czy widzimy człowieczeństwo nawet w tym najgorszym człowieku? Pan Jezus pokazuje nam, że On nie potępia, ale okazuje miłosierdzie, które jest powiązane z wezwaniem do opamiętania. On widzi słabość, On widzi grzech, On widzi to zło, które jest w człowieku, ale On widzi też człowieka i chce mu pomóc. On chce nam pomóc. On widzi nasz grzech i chce nas uratować. I wszystko, co Jezus robił, służyło temu celowi, aby zbawić grzeszników. Więc jakbyś odpowiedział na te pytania, czy jesteś gotowy potraktować takich ludzi w taki sam sposób, w jaki potraktował Jezus tę kobietę złapaną na cudzołóstwie? Jak myślę o sobie, to byłoby mi bardzo ciężko, tak? Co z niektórymi prawdopodobnie, ale było mi bardzo ciężko zobaczyć człowieczeństwo w tych ludziach. Więc to pokazuje, że jest jeszcze bardzo wiele rzeczy, których muszę się nauczyć od Chrystusa generalnie. To pokazuje, że jeszcze moja miłość nie jest właściwa. Dlatego będę się modlił, aby Chrystus pomógł mi być miłosiernym, ponieważ sam miłosierdzia potrzebuję być może. Na zewnątrz jestem poprawny. Ale Pan Jezus zna moje myśli, zna moje serce i wie, jaki brud tam jest. Dlatego będę się modlił, żeby mógł być miłosierny, tak jak Chrystus był miłosierny wobec tych wszystkich ludzi, którzy są na zewnątrz. A ty o co się będziesz modlić? O co się będziesz modlić? Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty nie zostawiasz nas w próżni, ale traktujesz różne kwestie, pokazujesz, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. I Ojcze, dzięki Ci za to, że pokazujesz tą bardzo ważną sferę seksualności człowieka i pokazujesz, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. I Ojcze, Ty znasz nasze myśli, Ty znasz nasze opinie, Ty znasz nasze pomysły. Proszę Ciebie, Ojcze, żebyś kształtował je wszystkie na swój wzór, żeby były zgodne z tym, co Pan Jezus uczy, z czym, co naucza Twoje Słowo, Ojcze, żebyśmy byli ludźmi, którzy traktują Twoje Słowo poważnie, ale też, Panie, pomóż nam być takimi ludźmi jak Ty, miłosierni, żebyśmy nie potępiali tych ludzi, którzy są na zewnątrz, żebyśmy nie byli tymi, którzy w jakiś sposób pogardzają, czy w jakiś sposób degradują człowieczeństwo tych ludzi. Mimo, że są przestępcami. Pomóż nam, jak Pan Jezus, widzieć ich człowieczeństwo i wskazać im kierunek, w którym powinni iść i wezwać ich do upamiętania i wiary. Ale pomóż nam to robić w miłości, w szacunku do tych osób, a nie z pogardą. Ojcze, pomóż nam być miłosiernymi, ponieważ okazałeś miłosierdzie nam samym. Kiedy pochyliłeś się nad nami, nad naszymi grzechami, kiedy wziąłeś nasze winy, nasze brudy na siebie i cierpiałeś za nie i umarłeś za nie. Pomóż nam być miłosiernymi, ale też pomóż nam być mądrymi w miłosierdziu dla naszych braci i sióstr. Jeżeli oni gdzieś szwankują, to żebyśmy mogli okazać im miłosierdzie w postaci właśnie wezwania do opamiętania, ale też żebyśmy byli mądrzy w tym i że jeżeli nasz brat lub siostra nie przyjmują tego, nawet z ust Kościoła to, czy zboru, to żebyśmy mieli właśnie tą siłę, determinację, tą miłość, żeby móc zdyscyplinować taką osobę. Ojcze, proszę Ciebie o Twoje działanie w nas, o przemianę naszego myślenia, naszych serc, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Żebyśmy byli miłosiernymi, ponieważ On jest miłosierny. Amen.